Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, spotykamy się, a właściwie słyszymy się w kolejnej audycji Goście Dnia Radia Rodzina i bardzo się cieszę, że też takie wyjątkowe okoliczności nam towarzyszą. 1 czerwca kojarzy nam się przede wszystkim z Dniem Dziecka i szczególny uśmiech, taki ciepły, płynący prosto z serca, wysyłamy naszym najmłodszym słuchaczom. Ale co ciekawe, w 2012 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Światowy Dzień Rodziców, a to wszystko po to, by podkreślić taką symboliczną jedność między dzieckiem a rodzicem. I właśnie o tych rodzinnych tematach dziś o poranku i nie tylko o poranku chcemy pamiętać, o nich chcemy mówić. I by lepiej zrozumieć tę płaszczyznę, zaprosiłam do naszego radiowego studia panią Beatę Szurmińską, która na co dzień zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży. Tak w telegraficznym skrócie mogą ją państwo kojarzyć także z cyklu audycji Z potrzeby serca o rodzinie i dla rodziny. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Cieszę się, że możemy się spotkać i poruszyć tak ważne tematy, które czasem wydają się oczywiste, a nie zawsze takie są. Bo nam wydaje się, że bardzo dużo wiemy jak wszystko powinno funkcjonować, a z czasem może się okazać, że te nasze schematy nie do końca są poprawne, ale też nie rozmawiamy, by kogoś krytykować, by oceniać, by mówić, co jest lepsze, co jest gorsze, ale tak z takiego bardziej psychologicznego punktu widzenia właśnie o tych kwestiach porozmawiać, ale tak na dobry początek, jak z perspektywy takiej psychologicznej interpretować fakt, że Światowy Dzień Rodziców przypada w tym samym dniu, co Dzień Dziecka?
Myślę sobie, że ta zbieżność jest wyjątkowa, ponieważ to taka piękna metafora takiego ujęcia systemowego. Ja się tutaj uśmiecham, dlatego że pracuję właśnie w nurcie systemowym, który łączy i tą rolę rodzica, i tą rolę dziecka. Więc to myślę sobie, że pięknie pokazuje taką zbieżność, że jakby nie tyle ten Dzień Dziecka i to dziecko, na którym powinniśmy być skupieni, ale też przede wszystkim my jako rodzice i też jakby zadbanie o siebie w kontekście takiego swojego dobrostanu. Więc myślę sobie, że ta taka dwukierunkowość jest bardzo ważna, no bo nie zapominajmy, że rodzina to jest system. A ten system działa jak taki system naczyń połączonych. W sensie takim, że jeżeli jeden obszar tego systemu gdzieś ma trudności, to one się przejawiają na całą rodzinę. Dlatego myślę sobie, ja też nie wiedziałam o tej zbieżności, że Dzień Dziecka to również Dzień Rodziny i myślę sobie, że to jest piękne połączenie. No i może dla wielu z nas właśnie okazja do wspólnego świętowania Dnia Rodziny jako całości.
Mimo wszystko gdzieś w Dniu Dziecka rodzice właśnie starają się jak najlepsze atrakcje, czy w ogóle czas spędzić z tymi swoimi pociechami. I to już gdzieś nawet samo w sobie powoduje, że rodzice też są bardziej aktywni tego dnia. Także myślę, że te okoliczności jakoś tak pięknie się dopełniają i tworzą spójną całość. A czy możemy na moment właśnie zatrzymać się przy tym, w jaki sposób współczesne rodzicielstwo różni się od tego sprzed kilku dekad? Bo na pewno przez te różnego rodzaju zmiany, czy to kulturowe, czy społeczne, no jakieś takie przemiany na pewno nastąpiły. I czy to też wpłynęło może niejako na to, jak rodzice postrzegają w ogóle swoją rolę?
Ja myślę sobie, że rodzicielstwo ogólnie w ostatnich dekadach przeszło wręcz taką gigantyczną transformację, bo kiedyś przecież w głównej mierze jakby skupialiśmy się na tej takiej pokoleniowości, czyli takim przejściu z pokolenia na pokoleniu, na tradycjach i mówiliśmy często, czy powtarzaliśmy to, co było kiedyś, szczególnie u nas w domu, to przechodziło na dzień dzisiejszy. A myślę sobie, że jakby teraz bardziej rodzicielstwo, takie rodzicielstwo bliskości, czyli jednak uczymy się tej relacji z tym dzieckiem, no i dostrzegamy, że ona jest po prostu ważna, ale też myślę sobie, że jest takim fundamentem. I kiedyś jeszcze jak, nie wiem, ja wspominam chociażby historię mojej prababci, czy mojej babci, to też widziałam, czy słyszałam, że to rodzicielstwo wyglądało inaczej, że to były rodziny wielopokoleniowe, no i to dziecko trochę tak zostawało samo sobie. A dzisiaj mamy właśnie większe skupienie na tej bliskości i na jedności. I też myślę sobie, że rodzice mają większy dostęp do tego, żeby się gdzieś tam jakoś wspierać po drodze. Dla mnie też jest ważna i istotna ta rola ojca, ponieważ kiedyś ten ojciec pełnił, powiedziałabym, bardziej taką rolę przyboczną. I to mama głównie sprawowała tą opiekę, a dzisiaj też z psychologicznego punktu widzenia wiemy, jak ważna jest ta rola ojca w życiu dziecka. Już nie chcę tutaj mówić szczególnie w życiu dziewczynki, ale to faktycznie jest udowodnione i to prawda. Więc myślę, że ta rola ojca już coraz bardziej jest gdzieś tam widoczna i są ojcowie, którzy też chcą dbać i być tak realnie w tej relacji ze swoim dzieckiem. Myślę sobie, że o tych zmianach można by mówić i mówić, bo tak naprawdę na każdej płaszczyźnie coś się zmieniło. No ale znowu, grunt to ujęcie, rodzina jako całość.
Tak, to temat rzeka i myślę, że spokojnie można by było się w zupełnie innym dniu spotkać, żeby tylko temu poświęcić uwagę. Wiadomo, że w przeciągu tych minut, które tutaj mamy do zagospodarowania, nie jesteśmy w stanie o wszystkim powiedzieć, więc tylko tak bardzo delikatnie, w małym stopniu dotykamy tych wszystkich zagadnień, ale właśnie, żeby tak gdzieś dotrzeć i też spójny obraz zbudować. I przechodzimy już może właśnie tak bezpośrednio do tych poszczególnych ogniw, elementów rodziny, konkretniej do dzieci. Jakie są najważniejsze potrzeby emocjonalne naszych najmłodszych, które rodzice powinni świadomie wspierać? I które z nich też może są najczęściej zaniedbywane, mniej lub bardziej świadomie?
Myślę sobie, że mówi o tym doskonale psychologia rozwoju, która wspomina przede wszystkim o tym, że taką najważniejszą potrzebą emocjonalną no jest ta bezpieczna więź, ale też poczucie akceptacji. I myślę sobie, że chodzi tutaj o takie poczucie akceptacji tego naszego dziecka, że ono też może przeżywać jakieś trudne emocje. Nie tak jak do tej pory myślano, że to dziecko powinno być dobre i grzeczne i wtedy jest z nim wszystko w porządku, a jeżeli bywa niegrzeczne, to już jest coś nie tak. Natomiast myślę, że też rodzice się uczą tego, że te nieprzyjemne emocje, te trudne emocje, w których dziecko czasami pozostaje samo i nie wie, co ma zrobić, są również ważne. I po prostu ten uważny rodzic, on wtedy przy tym dziecku jest. Więc na pewno taka ta bezpieczna więź, ale też stabilność, czyli przewidywalność rodzica. Tutaj znowu odpowiedzialność po stronie rodziców, żeby być stabilnie emocjonalnym rodzicem. I myślę sobie, że to, co ja zawsze powtarzam rodzicom, że to też praca nad sobą. Nie tylko z trudnościami dziecka, ale też w tym byciu rodzicem, ponieważ w rodzicielstwie często te nasze rany się odpalają i to zachowanie dziecka szczególnie je uruchamia. Więc jak najbardziej tutaj praca też samego rodzica. Ale też powiedziałabym, że też taka autonomia tego dziecka i takie poczucie sprawczości, czyli pozwolić dziecku trochę decydować o tym, kim ono jest, jakby co jest dobre, a co nie. I wiadomo, że dziecko jakby uczy się na zasadzie modelowania, czyli obserwacji tych zachowań dorosłego, ale też mam takie wrażenie, że dzisiaj rodzice często trzymają dzieci troszeczkę pod takim kloszem i nie pozwalają tym dzieciom popełniać nawet takich drobnych błędów. A wiadomo, że w ten sposób to dziecko może się tego nauczyć. I myślę sobie, odpowiadając też na tą drugą część pytania, że zaniedbywana jest troszeczkę ta potrzeba autonomii i ci rodzice, jakby wiadomo, że chcą trochę przejmować kontrolę i opiekę, a czasami to nie do końca jest dobre.
To na pewno. Też nawet ja, kiedy wspomnieniami sięgam do swojego dzieciństwa, to jeszcze były te czasy, że biegaliśmy wszyscy, czy to na bosaka, po trawie, taplaliśmy się w błocie, chodziliśmy po drzewach, były poobdzierane kolana, że to było naturalne, to było czymś normalnym, że my też możemy doświadczać i przez to też może bardziej uczyliśmy się tego, czego nie robić, żeby nie robić sobie krzywdy. A teraz gdzieś te dzieci może nie zawsze są tego nauczone, że właśnie mogą sobie na to pozwolić.
Mogą się ubrudzić.
Tak, że mogą się ubrudzić. No faktycznie gdzieś te przemiany następują, pojawiają się w życiu rodzinnym, czy w ogóle w życiu społecznym. A przechodząc dalej i właściwie też niejako trochę poruszając to, o czym już zostało wspomniane. Dlaczego dobrostan rodzica jest tak silnie powiązany z dobrostanem dziecka? Jakie mechanizmy psychologiczne stoją za taką zależnością?
Myślę sobie, że często my jako rodzice zapominamy o tym, żeby zadbać o siebie i że szczęśliwe dziecko to szczęśliwy rodzic. I tak jak już wspomniałam, dziecko uczy się nie na podstawie tego, co my do niego mówimy, tylko uczy się na podstawie tego, co widzi. Współodczuwa to, kim jesteśmy. Czyli jeżeli ja jako mama będę mamą lękową i będę się wszystkiego obawiała i nie będę próbowała jakoś pracować z tym lękiem, no to bardzo prawdopodobne jest to, że nasze dziecko też będzie lękowe. Jeżeli dziecko będzie widziało mamę smutną czy zmęczoną, to zakoduje sobie taki obraz, że taka jest rola mamy. I nam się może to wydawać jakby nierealne, że to dziecko przecież samo będzie wiedziało, co powinno robić i tak dalej, ale to tak nie działa. Jakby są takie właśnie mechanizmy psychologiczne, które kształtują te nasze przekonania. I one powstają już tak naprawdę w dzieciństwie. Więc myślę sobie, że no szczęśliwy rodzic, ale też rodzic, który wyznacza mądre zasady i mądre granice, to szczęśliwe dziecko.
I o tym często zapominamy właśnie, że najczęściej zdarza się, że właśnie rodzice całą swoją uwagę, całą swoją energię koncentrują na dziecku. I przez to właśnie dziecko jest zaopiekowane, ale niejednokrotnie to też powoduje, że rodzic zaniedbuje samego siebie, swoje potrzeby, bo przecież jak ja mogę zrobić coś dla siebie, skoro jest dziecko, które mnie potrzebuje.
Dokładnie.
I przez takie schematy tutaj gdzieś właśnie sprawiamy, że mimo tego, że dajemy dziecku wszystko, co najlepsze, to zapominając o sobie, to też wpływa na te relacje, o czym też już zostało powiedziane. O tym, że tak jak już pani też powiedziała, dziecko widzi i dziecko czuje też to, co czują rodzice i czasem to nam gdzieś umyka, a na pewno jest bardzo ważne właśnie w życiu tego dziecka, które się rozwija, które się kształtuje.
Myślę sobie jeszcze, że faktycznie jest tak, że często kobiety zapominają, że one nie pełnią tylko roli mamy, oczywiście no bardzo ważnej, ale też pełnią rolę kobiety. I tak naprawdę, jeżeli gdzieś tam zapominają o tej roli, to jest to, co pani powiedziała, to potem to dziecko, szczególnie dziewczynki, one też się uczą, że nie wiem, że ważne jest poświęcenie na przykład, tak? Że ważne jest dbanie o innych i jakby zapominają o tym, że są też ważne jego potrzeby. I tutaj nie chodzi o taki egoizm, tylko właśnie jeżeli chcemy być szczęśliwi w relacji z innymi, no to musimy być szczęśliwi w tej najważniejszej relacji, czyli relacji ze samym sobą.
I o tym pamiętajmy każdego dnia. A w jaki sposób dzieci uczą swoich rodziców? Jakie kompetencje emocjonalne rozwijają się u dorosłych dzięki rodzicielstwu?
Myślę sobie, że samo rodzicielstwo to w ogóle taki kurs rozwoju, też takiej samoświadomości. I myślę, że dzieci uczą rodziców przede wszystkim takiej samoregulacji, czyli tego, że ten rodzic w takich sytuacjach trudnych i kryzysowych no, musi zapanować też nad swoimi reakcjami emocjonalnymi, nawet jeżeli czasami jest bardzo trudno. Często ujawnia się to w okresie dojrzewania lub takimi małymi dziećmi, ale myślę sobie też, że uczą rodziców takiej zdolności do spojrzenia na świat z takiej małej perspektywy tego dziecka, czyli czasami zwrócenia uwagi na jakiś szczegół, na jakiś drobiazg. I niestety zdarza się tak, że rodzice uważają to za jakąś przysłowiową głupotę, a dla tego dziecka to jest bardzo ważne. I ogólnie mam takie wrażenie, że problemy dzieci jakby powinniśmy traktować z takim należytym szacunkiem, że to jest na ten moment dla tego dziecka ważne. Więc należy się jakby tutaj zatrzymać przy tym i pochylić ku temu.
To też się zdarza, że umniejszamy problemom najmłodszych, dlatego że dla nas te problemy wyglądają zupełnie inaczej, kiedy jesteśmy ludźmi dorosłymi, a dla najmłodszych problemem może być to, że nie wiem, że koleżanka z klasy wyglądała lepiej niż ona i ona ma poczucie niższości, że wolałaby mieć inną bluzkę czy coś, albo że nie jest w stanie nauczyć się odpowiednio na kartkówkę, sprawdzian, czy przygotować do zajęć. My mówimy wtedy najczęściej taką formułkę, jak będziesz dorosły, to zobaczysz, tak, czym są prawdziwe problemy.
Dokładnie.
No nie do końca tak jest i może to też jest dobry moment, byśmy trochę o tym powiedzieli, jak też sprawić, by dziecko miało takie poczucie właśnie tego wsparcia i jak zadbać o to zdrowie psychiczne dziecka, bo to jest temat, który bardzo często jest poruszany, odmieniany przez wszystkie przypadki we współczesnym świecie. Jak właśnie zaopiekować się tym dzieckiem? Co robić, by unikać właśnie takich bardzo konkretnych problemów? I jak też pokazać, że ja jestem obok i chcę, żebyś ze swoimi problemami do mnie przychodził czy przychodziła. I bez względu na to, czy to jest mały problem, czy duży problem, to ja cię wysłucham i znajdziemy razem jakieś rozwiązanie.
To, co też bym tutaj dodała, to taka uważność rodzica. I ja wiem, że w takim pędzie dnia codziennego, bo też tutaj nie chodzi o to, że my mamy oceniać teraz rodziców, ale każdy z nas ma prawo być zmęczony, przebodźcowany, bo wraca na przykład, nie wiem, po 10 godzinach z pracy. No i gdzie tutaj jeszcze czas dla rodziny? Bo tak to niestety w dzisiejszym świecie wygląda. Ale taka ta uważność rodzica, czyli bycie też obok. Czasami powiedzenie też temu dziecku, że wiesz, jestem dzisiaj zmęczony, czyli nazwanie tej swojej potrzeby, czyli czego ja jako rodzic potrzebuję, jakby żeby to dziecko miało taką jasność. I to jest właśnie ta przewidywalność, bo dzieci też się uczą tego, że dorosły ma prawo być zmęczony i to jest w porządku. Ale jest w porządku, kiedy temu dziecku to zakomunikujemy. Nie jest w porządku, kiedy dziecko musi się tego domyślać. Musi chodzić wokół rodzica na palcach i czasami tak trochę kombinować, czy mama ma dobrą minę, czy może nie, i domyślać się tego, bo wtedy my nie jesteśmy przewidywalni dla tego dziecka i to dziecko już koduje takie zachowania czy takie mechanizmy. I myślę sobie, że jakby wspieranie takiej odporności psychicznej dzieci, czyli taka rezyliencja jest bardzo ważna, ale to też jakby pokazuje, że trzeba pozwolić temu dziecku na popełnianie błędów, czyli jeżeli to dziecko popełni błąd, to okej, jakby zwracam mu uwagę na to, nie pomijam tego, no ale być może zwracam mu uwagę jakby w sposób spokojny, być może rozmową, nie krzykiem. A to, co też powtarzam wszystkim rodzicom, to już jest najważniejsze od najmłodszych lat, nie dopiero w okresie nastoletnim, to ustalenie pewnych zasad, które funkcjonują w naszej rodzinie. To ustalenie obowiązków, bo dzieci już nawet dwuletnie mogą mieć jakieś obowiązki dostosowane do swojego wieku. I ja często się zadziwiam, kiedy przychodzą do gabinetu rodzice z nastolatkiem w wieku 13 lat i dziwią się, że to dziecko nie chce sprzątać. I ja zawsze zadaję pytanie, jakby, że co jest w tym dziwnego, skoro 13 lat nie musiało tego robić, to dlaczego ma robić to teraz? Bo to tak nie działa. Jeżeli my nie nauczymy tego dziecka, ale też nie pokażemy mu na przykład, jak się sprząta, albo nie znajdziemy sobie takiej pory, gdzie możemy też to przełożyć na taką rodzinną aktywność. Nie wiem, jakiś konkurs na przykład. Kto najlepiej posprząta? No, jakby pomysłów jest bardzo dużo i potrzebne są, myślę, do tego chęci, ale to jest do zrobienia.
A później pojawiają się konflikty rodzinne, bo rodzic oczekuje jednego,
tak.
Dziecko nie spełnia tych oczekiwań, a wszystko może mieć właśnie podłoże w tym, że nie zostało tego nauczone,
tak.
Ale wtedy rodzic nie zawsze jest w stanie się do tego przyznać, że to on zawinił w tej całej sytuacji, że to on nie nauczył, tylko dziecko w tym wieku już powinno wiedzieć, że musi to zrobić.
Tak. Skąd musi wiedzieć?
No właśnie, skąd musi to wiedzieć? I trochę pozostając też w tej tematyce, jakie są najczęstsze wyzwania, z którymi mierzą się współcześni rodzice? Czy istnieją obszary, w których szczególnie potrzebują wsparcia psychologicznego?
Ja myślę, że takim głównym problemem, z którym z którym nie mierzyło się wcześniejsze pokolenie, no to ten cyfrowy świat. Dzisiejszy świat, który jest bardzo rozwinięty i oczywiście technologia poszła bardzo do przodu i to jest wspaniałe, jeżeli umiemy z tego korzystać. My jako dorośli, ale również nasze dzieci. Więc myślę sobie, że to jest taki główny problem, czyli nadużywanie wszelkiej elektroniki, telefonów, komputerów, używanie gier komputerowych. Tutaj też jest duża rola rodziców. Ja zawsze powtarzam, że jakby sam telefon, jeżeli jest narzędziem, to nie ma w tym niczego złego, ale jeżeli umiemy z niego korzystać, jeżeli nie umiemy, no to to się staje zagrożenie. I myślę sobie, że jest mnóstwo takich ciekawych sposobów, którzy mądrzy rodzice chcą wcielać w życie. No bo jeżeli ja dam ograniczenie dziecku na używanie telefonu, no to ja też muszę pokazać, że ten telefon nie jest częścią mojego życia. No bo jeżeli mówię, oddajesz telefon od 19, a sam jestem na telefonie, czy korzystam z tego telefonu, no to wtedy ten komunikat jest po prostu niespójny z tym, co my pokazujemy. Więc znowu odpowiedzialność nas, rodziców. Ale znam takie rodziny, gdzie jest ustalona przyjemna zasada, że o 19 cała rodzina odkłada telefony do skrzyneczki. I co godzinę każdy na 2 minuty może podejść i sprawdzić, czy coś ważnego się nie pojawiło. I to funkcjonuje fantastycznie, ale zaangażowana jest w to cała rodzina, łącznie z mamą i z tatą i z rodzeństwem. I tam nie ma wyjątków. I wtedy to może działać.
Tak, wymagam, ale też pokazuję i konsekwentnie sam z tego się rozliczam. My często mówimy, że właśnie dzieci nas naśladują. Więc jeżeli widzą w nas, że my potrafimy to zrobić, to one wtedy mają większą motywację, żeby to zrobić.
Tak.
A jeżeli my pokazujemy właśnie, o czym było już wspomniane, że my nie przestrzegamy zasad, to dlaczego oni muszą to robić?
Mhm. To dziecko nie rozumie wtedy, tak?
Tak, tak. I można próbować tłumaczyć, ale jeżeli nie zobaczą tego, że my tak postępujemy, to obawiam się, że za bardzo te metody mogą się wtedy nie sprawdzić. A też zatrzymajmy się już też powoli, czas antenowy nam się kończy, ale jeszcze jeden ważny i myślę, że taki trudniejszy temat, trudniejszy wątek. Jak zmieniające się modele rodzinne, na przykład rodziny patchworkowe czy samotne rodzicielstwo wpływają na rozwój dziecka? Czy struktura rodziny ma większe znaczenie niż jakość relacji?
To na pewno się zmienia i widzimy, że jest współcześnie rodzina w obliczu takiego dużego kryzysu. Gdzieś te wartości nam wszystkim, myślę, że często umykają. Ja też w swojej takiej pracy niejednokrotnie, a nawet powiedziałabym niestety bardzo często spotykam się z dziećmi, gdzie rodzice są w trakcie rozwodu czy po rozwodzie, gdzie ktoś samotnie wychowuje dziecko, gdzie właśnie są rodziny patchworkowe, czyli połączenie troszeczkę dwóch rodzin. I myślę sobie, że przede wszystkim w takich sytuacjach znowu należy zwrócić uwagę na to dziecko i dążyć do tego, żeby to dziecko przede wszystkim nie musiało być w jakimś takim konflikcie lojalnościowym względem rodzica, tego drugiego rodzica. Czyli jakby okej, jeżeli się rozstaliśmy, to rozstaliśmy się my jako dorośli, jako osoby dorosłe. Natomiast to dziecko nadal ma mamę i tatę. Ale to jest bardzo rzadkie, powiedziałabym, żeby zobaczyć, że ta mama i tata potrafią ze sobą rozmawiać, mimo tego, że nie są już na przykład ze sobą małżeństwem, tak? Najczęściej niestety te dzieci są jakimś elementem w grze, brzydko mówiąc, że coś się nimi tutaj toczy. No i oczywiście rodzice znowu nie zdają sobie sprawy z tego, jakie to będzie miało skutki w przyszłości, nie tylko w jakichś trudnych zachowaniach, ponieważ pamiętajmy, że trudne zachowanie dziecka jest jakimś objawem. Coś ma, że tak powiem, zrobić, coś ma podtrzymać. Natomiast to dziecko kiedyś będzie osobą dorosłą i ono też będzie zakładało jakieś relacje. I jeżeli nauczy się, nie wiem, jakiejś manipulacji, czegoś niewłaściwego, no to jest takie ryzyko, że po prostu może to powielać zupełnie nieświadomie.
A co w takich momentach najlepiej jest zrobić? Ja rozumiem, że chyba tutaj odpowiednią odpowiedzią na takie kwestie jest chyba udanie się do specjalisty.
Myślę sobie, ja też sama prowadzę terapię rodzinną i to jest też taka fajna forma pracy terapeutycznej, no bo wiadomo, często jest tak, że rodzice w cudzysłowie wystawiają dziecko do terapii i wręcz mówią, żeby zrobić coś z tym dzieckiem. A tutaj niestety trzeba przyjrzeć się sobie, temu jak ja funkcjonuję, więc często równorzędnie powinna toczyć się nasza własna terapia, ale też często zapraszam rodziny nawet, które już nie żyją ze sobą, na terapię rodzinną, co oczywiście budzi duży opór, ale myślę sobie, że czasami znajdują się rodzice, którzy widzą, że to jest potrzebne dla naszego dziecka, że my nie robimy czegoś tylko dla siebie, bo to jest właśnie egoistyczne, że ja na przykład będę unikał tego swojego partnera, ojca mojego dziecka, no i na przykład nie będę z nim rozmawiał. No ale jest to dziecko i ono zawsze pozostaje i zawsze te pary łączy.
A czy jest trochę tak, że dziecko jest odbiciem formy takiego wypełniania rodzicielskich obowiązków?
No myślę, że tak, że to się widzi i jakby ja to też obserwuję i to jest trochę taka trudność, nie? I znowu, że ten rodzic tego nie widzi i ten rodzic czasami nie chce przyjąć, że to jego zachowanie ma taki, a nie inny wpływ na to dziecko. No i tam znowu się zaczynają jakieś obwiniania, jakieś manipulacje, takie różne gry relacyjne i to jest taki najlepszy moment chyba, żeby się zatrzymać, żeby ten rodzic miał taką autorefleksję, że jak ja się zachowuję w tej swojej roli rodzica, co jest bardzo trudne.
To z pewnością. I na sam koniec, co z psychologicznego punktu widzenia jest najważniejszym przesłaniem Światowego Dnia Rodziców, który wpisuje się w Dzień Dziecka? Jak też rodzice mogą wykorzystać to święto, czy może jako okazję do refleksji nad swoją rolą, czy w ogóle nad funkcjonowaniem swojej rodziny, ale nie tylko tak nostalgicznie, tylko wykorzystać właśnie ten potencjał, by spędzić razem może więcej czasu, by może też otworzyć taką furtkę do tego, by lepiej się poznać. Czasami to nam w codzienności umyka, a może być to dobrą okazją do tego, by lepiej dziecko poznało rodzica, a rodzic dziecko.
Dokładnie. I myślę też sobie, że nie chodzi tutaj o to, żeby generować taką kolejną presję, co ja jako rodzic jeszcze powinienem, albo jeszcze muszę zrobić lepiej. tylko bardziej, żeby, myślę sobie, zatrzymać się i zadać sobie jakieś takie pytanie refleksyjne, że nie wiem, czy ja chciałbym mieć takiego rodzica, za co jestem wdzięczny mojemu dziecku, czyli taka większa uważność na tą relację. Ale myślę sobie, że właśnie to praktykowanie tej wdzięczności i ja jestem wielką fanką praktykowania wdzięczności i zachęcam zawsze do tego całe rodziny, że można tą ideę zaszczepić w dziecku, można nauczyć tego, że możemy robić i wspólnie tworzyć jakiś dziennik wdzięczności. Więc to są piękne rzeczy, które mogą nas scalać jako rodzinę, czyli wszelkiego rodzaju jakieś rytuały. I może właśnie jakby ten dzień niech będzie taką okazją, żeby właśnie może nie dać kolejnego prezentu, nie wiadomo jak drogiego temu dziecku, ale może poświęcić czas.
Ja myślę, że ten czas jest najdroższym prezentem, jaki możemy dać swojemu dziecku. I myślę, że z tym też możemy was, drodzy państwo, zostawić i tutaj właśnie w taki sposób taką wymowną kropkę postawić. Ale też jeszcze nim zakończymy tę rozmowę, chciałabym zapytać, czy osoby, które być może po naszej rozmowie stwierdzą, że chciałyby udać się na psychoterapię, czy o coś zapytać, dopytać, jak można to zrobić, czy mogą się z panią w jakiś sposób skontaktować?
Jak najbardziej. Ja też zachęcam zawsze do wysyłania maili. Staram się też w swojej audycji odpowiadać na te maile w miarę możliwości, więc jak najbardziej myślę, że adres mailowy gdzieś tam zostanie zapisany i jeżeli ktokolwiek z państwa miałby jakąś trudność, a być może jakąś refleksję, chciałby się czymś podzielić, to ja jestem otwarta. I też jeszcze tak tytułem jakby zakończenia myślę sobie, że niech to będzie taki dzień na świętowanie faktu, że rośniemy z tym dzieckiem razem po prostu jako ludzie.
Tymi słowami myślę, że jeszcze piękniej. Kończymy to dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moim i państwa gościem była pani Beata Szurmińska. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.